A goście poranka wnet, Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Jakim autostopem, jakim samochodem, albo autobusem, albo samolotem przylecą do Polski migranci ekonomiczni?
Myślę, że większość Ukraińców czy Białorusinów przyjeżdża jednak samochodem.
A ci, o których mówi rozporządzenie, które miało być przyjęte, rozporządzenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli Armenia, Azerbejdżan, Filipiny, Indie, Indonezja, Iran, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Mołdawia, Nigeria, Pakistan, Tajlandia, Uzbekistan, Wietnam.
Z Indonezji obawiam się, że samochodem się nie da.
A będą przyjeżdżać?
Z Mołdawii jest to możliwe.
No to co? To przyjadą czy nie przyjadą?
Panie redaktorze, panie, no to, że dzisiaj Polska jest atrakcyjnym miejscem pracy i miejscem, w którym pracownicy z różnych stron świata składają swoje wizy, a część z nich także na naszych budowach pracuje i wraca z powrotem do siebie, jest czymś zrozumiałym. Polska jest dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, najszybciej rozwijającą się gospodarką Unii Europejskiej.
Dlaczego rząd wycofał się z tego rozporządzenia?
No, jeśli ja dobrze rozumiem, bo nie jestem oczywiście tutaj w szczegółach osobą, która pracowała nad tym rozporządzeniem, no na tym polegają konsultacje, że podczas konsultacji dokonuje się modyfikacji, zmienia się różnego rodzaju zapisy, więc tak to jest. Jakbyśmy nie konsultowali, byłyby pretensje, że nie konsultujemy.
Jak na razie z Donaldem Tuskiem, że się to skonsultowali, nagrał dwa filmy i się wycofujecie. Tak to wygląda. No,
Donald Tusk nagrywa filmy, które są projekcją rzeczywistości. Z projekcją rzeczywistości, która jest kompletnym odlotem, nie dyskutuję.
Wczoraj Donald Tusk tak mówił na nagraniu na mediach społecznościowych. Mam tu w ręku rozporządzenie przez nich, czyli przez pana ministra i pana rząd przygotowane, zgodnie z którym w przyszłym roku chcą rozpatrzeć co najmniej 400 tysięcy wniosków wizowych, głównie z Azji i Afryki. Prawda czy nieprawda?
Jest, rozumiem, część OSR-u czy uzasadnienia. No zawsze jest jakiś potencjał, jakiś szacunek, ile można byłoby, mogłoby maksymalnie takich wniosków wpłynąć. Jeszcze raz powtarzam. Wniosek, a wydanie wizy to jest kompletnie inna historia i to, że Polska jest atrakcyjnym miejscem pracy, to jest druga historia. No za Tuska Polska miała dokładnie odwrotny problem. Znaczy z Polski wszyscy chcieli wyjeżdżać, a nie do Polski przyjeżdżać.
Jak wiele osób...
Niestety Polacy chcieli z Polski wyjeżdżać i wyjeżdżali.
To jeszcze do tego wrócimy, ale też sam nie wiem, czy pan minister czytał to rozporządzenie.
Nie, ja szczerze powiedziawszy tego rozporządzenia nie czyta.
Bo w tym rozporządzeniu jest nie tylko to, że przyjmiemy ileś tam osób z różnych krajów i tych bliższych, bo tam jest i Białoruś, i Ukraina, ale właśnie są też te bardziej egzotyczne, jak Pakistan chociażby, ale jest też taka instytucja pośrednika, że polskie MSZ za pośrednictwem innych firm prywatnych będzie te wizy wydawać. To jest sposób na migrację, że oddaj, że ją prywatyzujemy?
Nie, no jeśli ja dobrze rozumiem intencje, to nie tyle chodzi o sprywatyzowanie, bo finalnie jest to jednakowa procedura. Tylko
outsourcing wizowy, tak to się nazywa.
No tak, no czyli usprawnienie procesu technicznie wydawania tych wiz. Natomiast
komu na przykład? Czyli, że Uber na przykład będzie sobie ściągał pracowników i tylko wysyłał do polskiego MSZ-u. Och, no, poprosimy, tu jest 50 tysięcy pracowników, proszę podpisać wizę.
Kto byłby odpowiedzialny, no to oczywiście jest już kwestia, rozumiem, umów z MSZ-em. Tak jak pan redaktor już mnie zapytał, ja nie znam szczegółów, w jaki sposób tego typu umowa z podmiotem, który by był za to odpowiedzialny, by wyglądały, jaki byłby zakres odpowiedzialności, czy to chodzi o firmy prywatne, czy agencje pośrednictwa pracy. Ja tego nie wiem. Nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego. Natomiast no to, że ktokolwiek dzisiaj, ktokolwiek, panie redaktorze, zrównuje sytuację osób, które chcą do Polski przyjechać, które chcą wypełnić wszystkie legalne procedury i chcą tutaj pracować i z Polski wyjechać, z sytuacją, w której mamy przyjąć kwotę nielegalnych imigrantów, którzy do Polski w żadnym razie nie chcą przyjechać, co więcej, nie chcą tutaj pracować, mieliby być przymusowo przetrzymywani przez Polskę w ramach wspólnej polityki europejskiej, jest po prostu szaleńcem. Jeśli ktokolwiek to zestawia, pokazuje, jak dalece oderwał się od rzeczywistości i jak zła wola jest za tego typu porównanie.
No dobrze, ale też skala jest inna. We wniosku oczywiście w OSR-ze pada ta liczba 400 tysięcy. Donald Tusk mówi, że to będzie prawdziwy milion Kaczyńskiego, bo tyle przyjmiecie, jeżeli będziecie rządzić jeszcze 4 lata. Milion imigrantów zarobkowych.
No Tusk nie wie, tak jak nikt nie wie, jakie byłyby kwoty imigrantów, które byłyby w ramach przymusowej relokacji zapisane Polsce, bo umówmy się...
Mówi się o 2000, o 1900.
Że moment, w którym tego typu zgoda w Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej byłaby potwierdzona przez państwa Unii Europejskiej, a dzisiaj na to Polski zgody nie ma i nie będzie. Ale gdyby tak było, no to umówmy się, że wszystkie organizacje przemytników, wszystkie organizacje ludzi, którzy zajmują się handlem ludźmi, sprowadzaniem tych ludzi do Europy, ruszyliby pełną parą, no bo stworzylibyśmy w Unii Europejskiej rynek do relokacji nielegalnych imigrantów.
Ale on i tak się stworzy. Wczoraj pani komisarz Johansson mówiła, że kto nie przyjmie, będzie płacił, więc już mechanizm wejdzie w życie. Nie zastopujemy go.
No to się okaże. Chcemy się odwołać do głosu Polaków, do tego, aby był silny mandat Polski w tym zakresie.
To jeszcze tylko to rozporządzenie, ono było błędem?
No, wszystko zaczęło się od zdrady Polski wobec naszych sąsiadów, Czech, Węgier i Słowacji w roku 2015. Potem skorygowaliśmy to w konkluzjach w roku 2018.
Pan minister dzisiaj nie odpowiada na pytanie. Ja pytam o rozporządzenie ministra spraw zagranicznych. Czy ono było błędem?
Rozporządzenie na pewno wymagało konsultacji i takie konsultacje, rozumiem, są w tej chwili prowadzone, stąd też korekty. Tego typu propozycje.
Skąd mamy pewność, że po wyborach one nie wrócą, te propozycje?
No mamy pewność taką, że my nigdy na mechanizm nielegalnych imigrantów się nie zgodzimy.
Ale ja mówię o mechanizmie przejmowania
legalnych imigrantów. No jest oczywiście dzisiaj potrzeba często na rynku pracy, aby osoby, szczególnie te osoby ze wschodu, czyli z państw, które graniczą z nami bezpośrednio, w Polsce pracowały i tak też dzisiaj w istocie jest. Rzeczywiście są też osoby, które są z innych kręgów geograficznych, niż najbliżsi sąsiedzi Polski. I tutaj trzeba prowadzić ostrożną politykę.
A Polska ma politykę migracyjną? W ogóle jak ona wygląda? Jak pan przedstawił politykę migracyjną Prawa i Sprawiedliwości?
W pierwszej kolejności praca dla Polaków i ma być 17 milionów osób na rynku pracy i to jest wielki sukces tego rządu. Najniższe bezrobocie w historii Polski. W drugiej kolejności osoby, które graniczą z Polską najbliżej, czyli Ukraina, Białoruś, te państwa, z których pracownicy bardzo chętnie w Polsce pracują i ich legalna praca jest czymś, co służy polskiej gospodarce i dopiero w trzeciej kolejności ostrożnie z pracownikami, którzy są spoza najbliższego kręgu.
To rozporządzenie było ostrożne? Także z mechanizmem outsourcingu wizowego na rzecz prywatnych podmiotów, które miałyby pośredniczyć między pracownikiem a
MSZ-em.
Obaj
nie wiemy, jak tego typu umowy pomiędzy taką agencją a MSZ-em by wyglądały. Zakładam, że byłyby bardzo, bardzo restrykcyjne.
Panie ministrze, co oznacza dla polskiej gospodarki brak migrantów? Czy jesteśmy zmuszeni na migrację także z tych dalszych krajów? Dla każdego, kto mieszka w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, innym dużym mieście, no nie jest tajemnicą, że osoby z Azji Południowo-Wschodniej, no w sensie już są, może nie masowo, ale są bardzo widoczni. Każdy, kto jeździ z takim Uber, czy prawie każdy, to jest właśnie osoba albo z Pakistanu, albo z tego typu rejonów.
Na pewno dzisiaj Polska jest, tak jak powiedziałem, i będzie miejscem, które będzie atrakcyjne z punktu widzenia życia i także zarobkowania tutaj dla pracowników z wielu stron świata, więc to, że MSZ próbuje te kwestie regulować, jest czymś właściwym.
Panie ministrze, bardziej patrzy pan na wzrost gospodarczy, czy bardziej na bezpieczeństwo i pewną jakąś spoistość polskiego społeczeństwa, czy społeczeństwa, które w Polsce mieszka?
Nie, no i też,
co jest wyższą wartością?
Też nie przesadzajmy, że wzrost gospodarczy Polski dzisiaj zależy od kilkudziesięciu tysięcy pracowników na rynku pracy. No to też jakby tutaj miejmy umiar, bo za chwilę zabrniemy w jakąś kompletnie ślepą uliczkę. Polski wzrost gospodarczy wynika z tego, że jesteśmy dużym państwem, które ma dobre regulacje, państwem, które ma przedsiębiorców, którzy w Polsce pewnie nigdy łatwo nie mieli i naprawdę nauczyli się konkurować.
I obejdziemy się bez outsourcingu wizowego dla Filipin, Indonezji, Iranu, Kataru.
Weszliśmy, panie redaktorze, w tym roku w sytuację nieznaną nam w polskiej gospodarce, czyli przewagi eksportu nad importem, dodatniego bilansu zagranicznego, więc to pokazuje, jak polskie firmy znakomicie sobie radzą. Tak, oczywiście. Jesteśmy państwem, które jest na tyle dużym rynkiem pracy, że jesteśmy w stanie sobie poradzić bez pracowników zewnętrznych, no ale musimy mieć w tym zakresie mądre regulacje, bo niekiedy tego typu pracownicy są po prostu potrzebni.
Naszym gościem Artur Soboń, wiceminister finansów. Pytanie od internauty, co ze składką zdrowotną, bo zażynacie małe, średnie przedsiębiorstwa. Rzeczywiście, jak się patrzy na wyniki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jest całkiem nieźle. Zebrał znacznie więcej pieniędzy, ale te pieniądze nie są znikąd, są z naszych kieszeni.
No są z naszych kieszeni oczywiście. Wszyscy ci, którzy pracują, także prowadzą działalność gospodarczą, płacą składkę zdrowotną dokładnie w takiej samej wysokości, w jakiej płacili, czyli 9%. Natomiast no, ona jest bardziej urealniona, bo wynika z dochodu u przedsiębiorców. I częściowo od podstawy tak, bo po tych zmianach, które przeprowadziłem na liniówce i na ryczałcie, jest to możliwe. Natomiast rzeczywiście ona jest bardziej proporcjonalna niż była i trochę bardziej sprawiedliwa. No bo składka zdrowotna dla przedsiębiorcy była czasem wielokrotnie niższa niż dla pracownika na umowę o pracę, pomimo tego, że ten przedsiębiorca osiągał dochody dużo wyższe. Na pewno warto przemyśleć kwestię tego, w jaki sposób ta składka powinna być trochę bardziej przewidywalna.
Ale to będą zmiany w tym roku?
Analizujemy rozwiązania...
Że za bardzo przykręciliście śrubę
ze składki? Nie o to chodzi. Chodzi o to...
Nie będzie poluzowania.
Nie tyle poluzowanie, co mówię, usprawnienie, tak żeby to było dla przedsiębiorców bardziej, tak jak powiedziałem, przewidywalne i łatwiejsze w realizacji tego obowiązku. Więc albo rozwiązanie zbliżone do ryczałtu dzisiaj, czyli progów przychodowych, albo rozwiązanie, które prognozuje ten dochód dochodem z roku ubiegłego, na przykład przez 1/12 zaliczek w roku bieżącym, tak aby nie trzeba było tego dochodu składkowego za każdym razem wyliczać. Rozmawiamy o tym z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw.
Jak wielu podatników, którzy się rozliczali liniowym PIT-em, uciekło z tego rozwiązania. Żeście im tak przykręcili śrubę, że musieli albo przejść na ryczałt, albo zawiesić działalność.
Ale my nie zniechęcamy do przechodzenia na ryczałt. Mamy zresztą w dwie strony. Ci, którzy przeszli na ryczałt, są tacy, którzy wracają na skalę. Mamy trzy formy opodatkowania. Przedsiębiorcy sami decydują, która z nich dla nich w ich konkretnej sytuacji
no i podatek
jest
liniowy stał
najbardziej
się, jak widać, nieopłacalny,
korzystna. Nie
uciekło,
mamy spadku, nie mamy spadku wpływów z PIT-u, z podatku liniowego.
No ale mamy ucieczkę, przynajmniej tak pokazują dane, jeżeli chodzi, to pokazywała wczoraj Dziennik Gazeta Prawna, w tej kadencji jakieś możliwe zmiany.
Ale używa pan słowa ucieczka, no, naprawdę jest swoboda tutaj dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy wybierają formę opodatkowania, która jest dla nich najbardziej korzystna i dla części przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy ponoszą wyższe koszty, była i będzie to liniówka oczywiście.
Przed wyborami jakieś zmiany jeszcze będą, bo wczoraj Ministerstwo Finansów informowało, że nie będzie jednak zmian w ordynacji podatkowej.
Nigdy tego nie planowaliśmy, żeby w tej kadencji były zmiany w ordynacji podatkowej. Od samego początku było dla wszystkich jasne, że...
Poruszyłem, bo 12 kwietnia to pan minister zapowiadał największą od lat zmianę w ordynacji podatkowej.
No tak, ale nie powiedziałem, że ona będzie w tej kadencji. Co więcej, powiedziałem, że projekt, finalny projekt, który będzie już przekazany do konsultacji, będzie uwzględniał wszystkie oczekiwania rynku. To nie był projekt, który był przekazany do konsultacji.
Czyli w tym roku żadnych zmian przed wyborami w podatkach nie będzie?
Żadnych dużych zmian podatkowych nie planujemy.
No dobrze, przejdźmy do referendum. Artur Soboń, wiceminister finansów, ale też poseł Prawa i Sprawiedliwości, naszym gościem. Referendum będzie?
Mam takie przekonanie, że jesteśmy dzisiaj coraz bliżej tego, ponieważ Komisja Europejska, Rada Europejska w tej sprawie prowadzą obłędną naszym zdaniem politykę, która nie przyczyni się do bezpieczeństwa ani obywateli Polski, ani obywateli Europy. No więc Polacy powinni mieć możliwość, aby zabrać w tej sprawie głos.
Będzie jedno pytanie, czy trzy pytania?
Tego nie wiem. Nawet jeśli będzie jedno, to dzisiaj jeszcze nie mamy rozstrzygnięcia, jak ono będzie precyzyjnie wyglądać. Ja bym nie skłaniał raczej się do tego, aby rozbudowywać ten zakres pytań, no ale to będzie decyzja już...
Marszałek Terlecki, przecież 2 tygodnie wam to zajmie.
Polityczna.
A dlaczego nie? Konfederacja chce pytań, na przykład o politykę migracyjną, ale nie tylko, o euro chce zapytać Konfederacja. To dobry pomysł? Od razu zapytać Polaków, czy chcą wstąpić do wspólnej strefy walutowej.
No takich dobrych pomysłów można wymieniać oczywiście bardzo, bardzo wiele, bo to nie jest oczywiście pomysł jakoś całkiem abstrakcyjny, szczególnie po tych doświadczeniach w ostatnim czasie rosnących cen. To, że mamy suwerenną politykę monetarną, że możemy regulować tutaj poprzez decyzję banku centralnego sytuację na rynku pieniężnym, jest ogromną zaletą i Polacy myślę mają tutaj wyrobione zdanie.
A propos inflacji, mam pytanie od Polish Pizza, jaka jest prognoza pana ministra inflacji za 3 lata na przykład? Wrócimy do celu?
Czy za 3 lata? Tak, za 3 lata.
Dzisiaj to było ostatnie pytanie Łukasza Jankowskiego. Muszę tutaj przypilnować, przeprosić.
Artur Soboń, wiceminister finansów, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet.
Bardzo dziękujemy, panie
bardzo dziękuję,
ministrze,
pani redaktor.
Panie pośle.
Ktoś musi pilnować tej porządku.
Ktoś musi pilnować czasu, bo właśnie 8:30 wybiła na naszych zegarach. Za kilka chwil Mariusz Zielka. Opowiemy państwu o najnowszym reportażu Bagno, a także o tym, co dzieje się w sprawie Krzysztofa S.